kart historii.
Statek, co zaginął na końcu świata. Wyspa Buweta leży pośrodku oceanu niczego. W promieniu setek mil nie znajdują się żadne osiedla ludzkie. Najbliżej stąd to Antarktydy. To jałowy skrawek wulkanicznej skały pokryty lodowcami, który do połowy XX wieku uważano za prawie nieosiągalny. Jest w nim jednak pewna tajemnica. Podczas eksploracji wyspy w 1964 roku w niewielkiej zatoczce odkryto kołyszącą się na falach nieoznakowaną łódź. Niedaleko, na skrawku skalistego wybrzeża, znajdowały się resztki prowizorycznego obozowiska. Śladów rozbitków jednak nie było. Nie ma chyba bardziej odludnego miejsca. Wyspa Buweta to skrawek lodu na ogromnym morzu zimna. Niewielki kawałek niezamieszkałej skały wulkanicznej, pokrytej lodowcami i zatopiony w mgle, pozbawione drzew, schronisk, a nawet lądowisk. Ale nawet takie miejsca mają swoją tajemnicę. Zacznijmy opowieść od początku. Wyspa jest wybitnie bezludna. Najbliższy stały ląd to Antarktyda, leżąca 1750 km dalej na południe. Nieco dalej stąd do Cape Town w RPA i na wyspy Tristan da Cunha. Robert Gould, brytyjski żeglarz i zegarmistrz, pisał o niej. To najbardziej bezludne miejsce na świecie, co może sprawdzić każdy, kto ma chwilkę czasu i dobry globus. Wokoło wyspy Buweta można wyznaczyć krąg o średnicy 1000 mil, mający powierzchnię prawie taką jak Europa, gdzie nie ma stałego lądu. Żadne inne miejsce na Ziemi nie może się tym poszczycić. Wyspę odkryto w dość nietypowy dzień. W nowy rok 1739 roku dokonał tego francuski podróżnik Jean-Baptiste Bouvet de Lozier, na cześć którego nazywano ten skrawek lądu. Ponieważ źle oznaczył go na mapie, przez następne 69 lat wyspa uznawana była za zaginioną. Nie znalazł jej nawet kapitan Cook, po czym pojawiła się znowu w 1808 roku, kiedy odkryto ją ponownie, setki mil dalej od obszaru, gdzie zlokalizował ją Bouvet. Przez długi czas zastanawiano się nawet, czy te dwa miejsca są w ogóle ze sobą powiązane. Nawet wysoce kompetentny w tym zakresie James Ross nie zdołał odnaleźć wyspy w 1843 roku, a następnie w 1845 ze względu na panującą tam mgłę i rozchwiane przez 300 dni w roku morze. Dopiero w 1898 roku wyspę naniesiono na mapy, co stało się za pośrednictwem kapitana Kresia z niemieckiego statku Valdivia. To Niemcy jako pierwsi opłynęli wyspę Buweta. Jej odkrywca uznał, że trafił na północny przylądek Terra Australis, czyli mitycznego kontynentu, w którym upatrywano południowego równoważnika dla Eurazji. Według szacunków ów skrawek lądu mierzył nie więcej niż 5 mil szerokości na 3 mile długości i był niemal w pełni pokryty lodem, który na brzegach formował wysokie, niemalże pionowe klify. Załoga Valdivii uznała to miejsce za zupełnie niedostępne. Wzburzone fale, lodowe urwiska i brak osłoniętych miejsc sprawiały, że do wyspy niebezpiecznie było zbliżać się nawet w lepszą pogodę. Jako pierwsi nogę postawili na niej w 1927 roku polarnicy ze statku Norwegia pod wodzą kapitana Haralda Hornfeta, którzy dotarli na położony w centrum wyspy płaskowyż wznoszący się na wysokość 780 metrów nad poziomem morza, składający się z kilku lodowców, które pokrywały wciąż aktywny wulkan. Hornfet przejął wyspę w norweskie posiadanie w imieniu króla Håkona VII i przemianował ją na Buvetøya, dosłownie wyspa Buweta, pozostawiając na brzegu niewielki zapas prowiantu dla marynarzy, którzy mogli tu kiedyś utknąć. Norwedzy powrócili tam jeszcze w 1929 roku, zaś kilka lat później odkryli, że składzik z zapasami został zniszczony przez panujące na wyspie warunki. Nic nie działo się do 1955 roku, kiedy rząd RPA oświadczył, że chciałby założyć na wyspie stację pogodową. By ustalić, czy jest to możliwe, 30 stycznia na miejsce wybrała się fregata Transvaal. Właśnie tu zagadka gęstnieje. Żeglarze opłynęli wyspę Buweta, ale nie znaleźli odpowiedniego miejsca pod budowę placówki. Dopiero 3 lata później amerykański lodołamacz Westwind odkrył, że niewielka erupcja wulkaniczna, która miała miejsce w 1955 roku, spowodowała uformowanie z lawy niedużego, położonego niżej cypla o wymiarach 360 na 180 metrów. Przenieśmy się o kolejne 6 lat w przód, kiedy w niedzielę wielkanocną RPA wysłało w okolice Buweta statek RSA oraz HMS Protector. Ekspedycja czekała 3 dni na ustanie mroźnych wiatrów, po czym 2 kwietnia ustalono, że można bezpiecznie wylądować na wyspie śmigłowcem. Para Westland Whirlwindsów zrzuciła następnie na ląd ekipę rozpoznawczą prowadzoną przez komandora podporucznika Alana Crawforda, brytyjskiego weterana południowego Atlantyku, który chwilę po wylądowaniu dokonał zaskakującego odkrycia. W niedużej zatoczce, strzeżona przez fokę, unosiła się opuszczona łódź, która wyglądała na sprawną. Jaki dramat wiązał się z tym dziwnym odkryciem? Zastanawiał się marynarz. Na łodzi nie było żadnych oznaczeń. Jakieś 100 metrów dalej, na skałach, stała 160-litrowa beczka, para wioseł, nieco drewna oraz rozcięty zbiornik balastowy. Myśląc, że mogli tam znajdować się rozbitkowie, ekipa udała się na miejsce, ale ich nie znalazła. Była to zagadka godna Sherlocka Holmesa. Łódź, którą Crawford opisał jako szarupę ratunkową statku wielorybniczego, musiała być częścią większej jednostki. Problem w tym, że w odległości 1000 mil od wyspy Buveta nie przebiegały żadne szlaki handlowe. Jeśli rzeczywiście była to szalupa, to gdzie podział się statek? Jaki spektakularny rodzaj nawigacji sprawił, że zawędrowała ona na takie odludzie i jak przetrwała podróż po oceanie? Nie znaleziono na niej śladów ożaglowania, brak było silnika, a za jedyny napęd musiały służyć wiosła, które znaleziono w pobliżu. I one sprawiałyby problem w manewrowaniu 6-metrową jednostką. Tylko gdzie podziała się załoga? Niestety uczestnicy ekspedycji nie mieli czasu, aby lepiej zbadać zaskakujące znalezisko, bo czas ich pobytu na Buvecie wynosił zaledwie 3 kwadranse, w czasie których należało przeprowadzić inspekcję podbudowy stacji, pobrać próbki skał i bronić się przed agresywnymi słoniami morskimi. Brakło więc czasu na poszukiwanie śladów innych ludzi. Biorąc pod uwagę wszystkie ograniczenia wyspy, nie trudno wyobrazić sobie, że rekonesans przeprowadzony przez Crawforda ograniczał się do przeczesania kilku metrów terenu w poszukiwaniu ludzkich ciał. Wydaje się, że feralnej łodzi nikt już nigdy nie szukał, choć w 1966 roku na wyspie zjawiła się ekipa biologów, którzy większość swojej uwagi poświęcili lagunie. Jeśli szalupa wciąż tam była, nic o niej nie wspomnieli. Wydaje się, że nikt poza Alanem Crawfordem nie zainteresował się jej losem. W ówczesnych gazetach nic o tym nie pisano. Istnieją co prawda nieliczne wzmianki o lądowaniu na wyspie Buveta, jednak są bardzo trudno dostępne. Mówiąc krótko, nikt nigdy nie pytał, w jaki sposób łódź i jej pasażerowie dotarli na wyspę na końcu świata. Nikt nie kwapił się też z udzieleniem odpowiedzi na wątpliwości Crawforda. Wszystko, co wiadomo o sprawie, opiera się zatem o jego relacje. Losy załogi szalupy można próbować zrekonstruować w oparciu o skąpą historię wyspy, a także psychologię rozbitków. Wyłaniają się z tego 3 możliwe hipotezy, które mogą wyjaśnić, skąd na Buvecie wzięli się ludzie. Zacznijmy od faktów. Pozostaje jasne, że łódź musiała przybyć na wyspę między styczniem 1955 a kwietniem 1964 roku. Jeśli rzeczywiście pochodziła ona ze statku wielorybniczego, istnieje potencjalna możliwość jego identyfikacji. Co ważne, ekspedycja wysłana z Protectora nie znalazła na wyspie żadnych śladów obozu, ognia ani pożywienia. Obecność ciężkiej łodzi w zatoczce w odległości 6 metrów od brzegu sugerowała jednak, że dotarła ona tam z załogą, która wprowadziła ją na te nieprzyjazne wody, być może planując zostać tam na bliżej nieokreślony czas. Najdziwniejsze w tym incydencie pozostaje to, że z garstki faktów, którymi dysponujemy, żaden nie oferuje rozwiązań. Spójrzmy na pierwszą możliwość, która zakłada, że łódź była szalupą z rozbitego statku. To najbardziej dramatyczny i romantyczny scenariusz wyjaśniający kilka szczegółów, które odnotował Crawford. Po pierwsze, statek znajdował się w zatoczce. Mógł zostać tam umieszczony przez ludzi, którzy nie mieli możliwości odpowiednio go zacumować i nie byli pewni, czy nie będą zmuszeni użyć łodzi po raz kolejny. Zagadką pozostawał rozrzucony na brzegu sprzęt, co mogło wskazywać, że rozbitkowie w akcie desperacji mogli chwytać się przysłowiowej brzytwy. Teorii o łodzi ratunkowej sprzyja też obecność pary wioseł, których być może było więcej, ale poginęły w czasie tragicznego rejsu. Z drugiej strony istnieje wiele wskazówek, które nie pasują do takiego obrazu sytuacji. Pierwszym jest brak ciał i śladów obozowania. Nie było sensu, by rozbitkowie mieli szukać na wyspie lepszego miejsca od Cypla, który jest tam jedynym płaskim terenem, ponadto wolnym od śniegu. Przynajmniej w czasie arktycznego lata. Jeśli załoga statku postanowiła poczekać tam na pomoc, powinna pozostawić po sobie pewne ślady. Jeśli im się nie udało, musiałyby znajdować się tam ich ciała. Czy rozbitkowie udali się w inny punkt wyspy i tam zmarli? To niezbyt prawdopodobne. Klify lodowe na wyspie Buveta są bardzo wysokie. Wspinanie się po nich jest niezwykle niebezpieczne. W niższej partii znajduje się ponadto jedyne źródło pożywienia – słonie morskie i foki. Gdyby polowali na te zwierzęta, widoczne byłyby też ślady ognia oraz obozowania. Najważniejsze pytanie każe zastanowić się, jak rozbitkowie mogli dostać się na tak odludną wyspę. Jest ona niezwykle trudna do zlokalizowania, leży też daleko od normalnie uczęszczanych szlaków, dlatego trudno wyobrazić sobie, by żeglarze, mając wiele innych alternatyw, zdecydowali się obrać kurs na ten jałowo-lodowy skrawek lądu. Szalupa mogła pochodzić jedynie ze statku, który zatonął na zachód od wyspy. Zawiodłyby ją tam prądy morskie. Musiałby znajdować się na niej doświadczony nawigator posiadający mapy i przyrządy, dzięki którym trafiłby na Buveta. Dlaczego potencjalni rozbitkowie mieliby lądować na wyspie jedynie z beczką wody, miedzianym zbiornikiem i parą wioseł? Najdziwniejsze ze wszystkiego było to, że pozostawili oni łódź w zatoce, mimo że była ona jedynym pewnym schronieniem. Nawet w letnich warunkach na wyspie panuje temperatura bliska zeru. Wydaje się to dziwne, jeśli przypomnimy sobie, co zrobili ludzie Ernesta Shackletona, kiedy utknęli na Wyspie Słoniowej, zamieniając swe łodzie na kwatery. Mniej prawdopodobny, ale wciąż możliwy pozostaje scenariusz, iż szalupa dotarła do Buveta bez załogi. Mogła zaginąć na morzu, wywrócić się i zgubić pasażerów, lub po prostu zerwała się w czasie sztormu i po kilku latach tułaczki po oceanie trafiła na wyspę. Wyjaśnia to m.in. dlaczego wyglądała na zużytą i brakowało na niej jakichkolwiek oznakowań. Nie tłumaczy to jednak, dlaczego ekipa Crawforda znalazła na brzegu pozostawione przedmioty. Trudno wyobrazić sobie bowiem, aby załadowaną łódź sztorm wyrzucił na brzeg w taki sposób, że porozstawiał na nim przedmioty, a jej samej nie rozbił o klif, tylko spokojnie odstawił do zatoczki. Sprzęty prawdopodobnie nie zostały wymyte na brzeg. Przyrodnicy badający wyspę w 1966 roku zauważyli, że w jej zachodniej części praktycznie brak jakichkolwiek śladów wymytych na brzeg organizmów. Trzecia możliwość mówi, że łódź mogła wchodzić w skład nieznanej ekspedycji, która dotarła na wyspę Buveta w okresie 1955-1964 i musiała porzucić tam część sprzętu. Mogłoby to wyjaśniać pochodzenie statku, jednostki o szerokim zastosowaniu, także do lądowania na brzegu. Podobno łodzią na brzeg Buveta dotarli w 1955 roku badacze z Transwala. Ma to jeszcze jeden plus – brak ciał, obozowiska i dużej części wyposażenia. Można wyobrazić sobie, że ekspedycja z dwoma łodziami mogła z jakichś powodów wrócić na macierzysty statek w jednej albo została ewakuowana helikopterem. Jeśli miałoby to miejsce w latach 50., kilka zim u wybrzeży Buveta mogło sprawić, że z jednostki zniknęłyby wszystkie oznaczenia, jakie kiedyś musiała posiadać. Mimo swej atrakcyjności, to wyjaśnienie również posiada pewne luki. Przykładowo, jaka ekspedycja przyciągnęłaby łódź do zatoki, wytoczyła beczki i, improwizując dostępnymi środkami, rozbiła pojemnik? Im bardziej próbuje się wymyślić rozwiązanie problemu, tym więcej pytań się rodzi. Najważniejsze z nich tyczy się porzucania cennej łodzi przez rozbitków czy uczestników ekspedycji. Były to mimo wszystko dość drogie jednostki. Można oczywiście założyć, że zostawiono ją tam w wyniku sytuacji krytycznej, na przykład fatalnych warunków pogodowych. By dojść do końcowego wniosku, potrzeba śledztwa, ale to wymaga pracy. Istnieją ewidencje katastrof morskich z lat 1955-64, jednak zwykle nie prezentuje się w nich chronologicznej kolejności. Statki pojawiają się alfabetycznie, więc by znaleźć interesujące nas jednostki, należy przekartkować wszystkie tomy od A do Z. Pozostają jeszcze próby ustalenia, czy ktoś jeszcze mógł zaglądać na wyspę między 1955 a 1964 rokiem. Na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe, aby ktokolwiek mógł pokusić się o wyprawę w tak nieprzyjazny rejon. Istnieją jednak wskazówki na dwie możliwe wizyty, w czasie których, teoretycznie, ktoś mógł porzucić szalupę. Pierwsza i zarazem mniej możliwa jest tajemnicza wyprawa, o której dowiedział się Alan Crawford w roku 1959, kiedy pracował w Kapsztadzie. Odwiedził go wówczas niejaki major Giorgio Constanzo Beccaria, który zapytał o to, jak wynająć łódź na Buveta. Marynarz wyjaśnił, że celem wyprawy były prace naukowe profesora Zilnio Cavatiego. Crawford zrobił co mógł, jednak Włochom nie udało się tam dotrzeć i wrócili do kraju. W czerwcu 1960 roku otrzymał on jednak list od profesora, który twierdził, że nie tylko dotarł do wyspy, ale nawet odbył podróż po jej powierzchni. Miało się to stać w marcu 1959 roku. Crawford był zdziwiony treścią listu i skontaktował się z Beccarią. Sam profesor opublikował nawet książkę Viagro Alizola Bouvet, w której opisał swoje przygody. Anglik uznał jednak, że była to pozycja dla dzieci, zawierająca zaledwie jedno zdjęcie foki, które można było zrobić w każdym zoo. Według Crawforda sprawa była mistyfikacją. Jeśli Zavetti rzeczywiście dotarł na Bouveta, nie wspominał o pochodzeniu tajemniczej łodzi i sprzętu. Znacznie bardziej obiecująco wygląda wzmianka o wyprawie, na którą można natknąć się w bibliografii na temat naukowych odkryć na wyspie Bouveta. Wskazuje ona, że w 1959 roku, 5 lat przed ekspedycją z RPA, zawitała tam grupa z G.A. Solianikiem, by dokonać obserwacji ornitologicznych. Tak wynika z jego artykułu pod tytułem Niektóre uwagi na temat obserwacji ptactwa na wyspie Bouveta, który w 1964 roku pojawił się w trudno dostępnym piśmie o nazwie Biuletyn informacyjny o sowieckich wyprawach antarktycznych. Solianik był uczonym z Odeskiej Stacji Biologicznej i brał udział w pierwszej sowieckiej wyprawie antarktycznej w latach 1955-58, która wyruszyła na lodołamaczu Ob w towarzystwie dwóch statków wielorybniczych Sława oraz Iwan Nosenko. Jej rezultatem były pierwsze dwie sowieckie stacje na Antarktydzie. Ramy czasowe były odpowiednie, by pozostawiona przy brzegu szalupa została odarta ze wszelkich znaków i napisów. Biorąc pod uwagę tajność radzieckich poczynań w okresie zimnej wojny, nie zaskakuje fakt, iż o ich działaniach na Antarktydzie nikt nic nie wiedział. To oczywiście tylko hipotezy. Sowiecki ślad nie odpowiada na wszystkie wspomniane wcześniej pytania. Nie wiadomo, czego Rosjanie szukali na brzegu wyspy Bouveta. Możliwe też, że przydarzyło im się coś, co zmusiło ich do porzucenia sprzętu. Być może cała tajemnica ukrywa się we wspomnieniach pierwszych rosyjskich polarników. Autor Mike Dash. Źródło allkindsofhistory.com. Opublikowano za zgodą autora. Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra. www.infra.org.pl. Czytał Ivelios.